To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Teraz ze studia TVP Info. Witam serdecznie, Michał Karnowski, witam serdecznie gości. Piotr Zaremba, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika w sieci, witam serdecznie. Piotr Semka, publicysta Tygodnika do Rzeczy, witam serdecznie. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże, witam księdza. I Redbat Klinstra, aktor, witam serdecznie. Oraz, proszę Państwa, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Epifanie. Co na tym festiwalu? On już trwa. Dlaczego warto się wybrać i gdzie?
Warto się wybrać przede wszystkim dlatego, że jest to festiwal wielkopostny, czyli trwa już, rozpoczęliśmy 1 marca w środę popielcową i on trwa aż do niedzieli palmowej. Warto się wybrać właśnie ze względu na jego charakter. 40 dni, 40 propozycji różnego rodzaju, interdyscyplinarny festiwal, który nie jest festiwalem w klasycznym tego znaczenia, słowa znaczeniu, tylko bardziej taką przestrzenią, czasoprzestrzenią dialogu, która pozwala ludziom o różnych poglądach, przekonaniach spotkać się wokół sztuki w kontekście listu Jana Pawła II do artystów.
Noweepifanie.pl, pod tym adresem wszystkie szczegóły. Dziękujemy. Redbat Klinstra. Tydzień upłynął trochę pod znakiem poszukiwania kandydata na szefa Rady Europejskiej, na to stanowisko. Kończy się kadencja Donalda Tuska. No i pojawiła się propozycja Jacka Sariusza-Wolskiego. Ona właściwie nie została oficjalnie sformułowana, ale nie została też zdementowana. Jak panowie patrzą, to jest w ogóle coś poważnego? Ta gra weszła w jakiś nowy etap, czy jakieś takie po prostu taka wrzutka? Piotr Semka.
Nikt nie lubi oczywiście, kiedy się wyjmuje kogoś z drugiego obozu za plecami szefa. Ale gdyby Platforma popatrzyła na sprawę chłodno, to kandydatura Sariusza Wolskiego byłaby kandydaturą kompromisową, bo to jest polityk, który nie był związany z obozem PiS-u, więc można byłoby domyślać się, że miałby swoją własną pozycję. Znaczy nie byłby kimś, kto jak według...
To na pewno nie jest PiS-owiec, jak znamy jego poglądy, prawda? Dużo bardziej proeuropejski.
Po drugie, jest to polityk, który od wielu lat przestrzegał przed pewnymi procesami, które dzisiaj Europę rozwalają od środka. I wreszcie trzecia rzecz, to jest polityk, który miał długoletnią praktykę w Parlamencie Europejskim i on jest tam bardzo dobrze znany. Natomiast oczywiście w warunkach takiej bardzo ostrej konfliktu polsko-polskiego, no to natychmiast media odkryły, że jest zadufany w sobie, że znaczy, jest...
Rzeczywiście sytuacja, w której doskonały, wzorowy europoseł Platformy Obywatelskiej przerodził się w zadufanego potwora, w sobie człowieka PiS-u,
tak,
było ciekawą
lekcją. Taka piosenka w kabarecie starszych panów, że jak zapada zmrok, to tam psują mi się zęby przednie, staje się straszne.
Piotr Zaremba.
No, ja bym to rozdzielił na dwa zagadnienia, bo jeżeli chodzi o... Piotr mówi, że to jest kandydatura kompromisowa, no, ale przecież to nie jest tak, że Polska ma namaści wskazać kandydata, więc w sensie siły oddziaływania pomysłu wyłącznie polskiego na pozostałe kraje, to moim zdaniem jest dość ograniczony i jest przesądzone raczej, że zostanie Donald Tusk. Ja raczej traktuję ten ruch jako ruch do wewnątrz, jakby do środka Polski.
Ale co on ma
no nie, on pokazuje po pierwsze jednak dystans wobec Tuska i do tego ma Polska prawo, aczkolwiek to skuteczne to moim zdaniem raczej nie będzie. A po drugie, no moim zdaniem jest też jakąś próbą gry, bardzo ciekawej gry. Z tego co ja wiem, doszło do spotkania między Jarosławem Kaczyńskim a Jackiem Staruszem Wolskim, chociaż zdradzam w tej chwili jakąś wielką tajemnicę, zdaje się. Krótko mówiąc, no, Sariusz Wolski był politykiem Platformy, ale bardzo mocno niezadowolonym z kursu, w jakim Platforma w ostatnich latach zboczyła. On był reliktem tej starej Platformy, to jest połowy lat 2000, znaczy pierwszej dekady 2000 lat. I z tego punktu widzenia, no, oczywiście on też nie pasuje do końca do PiS-u, to się zgadzam, ale jest mu bliżej w tej chwili do takiej twardej, asertywnej polityki. Ja opowiem anegdotę. Była jakaś taka scena, że Tadeusz Mazowiecki, Jacek Sariusz Wolski, jeszcze wtedy nie polityk Platformy, spotykali się z pewnym ważnym politykiem, politykiem niemieckim. Polityk niemiecki wyszedł, a Mazowiecki powiedział, no ale jak pan może tak z nim rozmawiać, przecież oni się nie zgodzą. Chodziło o jakiś tam konkretny postulat. No, Staruś Wolski się nie bał rozmawiać twardo, Mazowiecki tego nie rozumiał. To pokazuje jakby pewien typ uprawiania polityki także europejskiej. Zwróćmy uwagę, że w ostatnich latach Staruś Wolski był absolutnie zmarginalizowany w Platformie.
Ale zwróćmy też uwagę, że żądanie, żeby Polska poparła Donalda Tuska, który nie spotkał się z przedstawicielami polskich władz, polskiego rządu, nie zaproponował nawet takiego spotkania, a pytałem o to i ministra Waszczykowskiego, i premier Szydło, nie przedstawił dorobku i planu, jest tak naprawdę próbą zmarginalizowania Polski. To znaczy Donald Tusk próbuje powiedzieć wszystkim, Polska w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia.
To ma logikę jeszcze, przepraszam za chwilę oddam głos, takiego założenia, że rząd będzie musiał poprzeć, a jeżeli nie poprze, to wykorzysta się to na rynku wewnętrznym, aby rzucić to hasło, że próbuje się nie poprzeć Polaka, brak patriotyzmu i tak dalej. Zresztą groteskowe jest sytuacja, kiedy nagle Platforma wyciąga ten czynnik etniczny, prawda? Zawsze powtarzała, że liczą się tylko kompetencje. Teraz nagle Polska musi poprzeć Polaka. No jeszcze jedno, w polityce płaci się cenę. Znaczy, jeżeli Donald Tusk chciał być quasi patronem opozycji, takiej sytuacji nie ma w żadnym kraju innym europejskim.
Ksiądz Henryk Zieliński.
W tym byłaby jakaś szansa na zasypanie tych podziałów polsko-polskich jako podziałów stricte partyjnych, bo ze strony rządzących obecnie jest to sygnał, że my jesteśmy w stanie poprzeć kandydata formalnie jednak Platformy Obywatelskiej, pod warunkiem, że nie będzie to Donald Tusk. A z drugiej strony pokazuje to, w jaki sposób Zachód cały czas jest jeszcze w rozkroku pewnym. Może to zobaczymy, jak się zachowują Niemcy wobec tego. Natomiast gdy chodzi o Zachód, oni cały czas jako wiele środowisk na Zachodzie, jeszcze ciągle jako reprezentację Polski, uważa środowisko opozycji, a nie środowiska rządzące.
Redbat Klinstra, jak pan na to patrzy, na ten spór Polski o to, czy poprzeć Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej na drugą kadencję?
No ja jedno z moich postanowień wielkopostnych było właśnie zdystansowanie się od bieżących spraw takich, które są w mediach. No ale powiedzmy, że z tego, co nawet nie skupiając się za bardzo na tym, co się dzieje, jestem w stanie zaobserwować, no to z perspektywy holenderskiej dziwi mnie nieustający taki brak takiego wspólnego mianownika co do racji stanu, kiedy za każdym razem, kiedy Polska wkracza na arenę międzynarodową, a szczególnie tą europejską, gdzie no jednak dobrze by było być mimo wszystko jednomyślnym.
Chociaż w Holandii też temperatura rośnie polityczna teraz.
Tak, 15 marca, wieczór wyborczy, w ambasadzie holenderskiej będziemy śledzić, co się dzieje.
I jak pan obstawia? Czy będzie przedłużenie kadencji premiera Rutte, czy też jakaś ostra zmiana?
Myślę, że będzie miał bardzo ciężko, dlatego że ludzie są mocno niezadowoleni z tego, co się dzieje obecnie w Holandii.
Jeżeli, bardzo wielu też Polaków.
Jeżeli możemy jeszcze przedłużyć na chwilę ten temat. Zastanawianie się Tusk czy nie Tusk, to jest kwestia w ogóle pewnej filozofii, nowej geografii sił w Unii Europejskiej. Branie kandydata, który nie jest popierany przez swój kraj, to jest tworzenie dalej świata fikcji, w której dwóch największych graczy, Francja i Niemcy, biorą sobie kogoś na zasadzie czystego kaprysu. Tak było z Jerzym Buzkiem, który został postawiony na czele Parlamentu Europejskiego. I teraz, jeżeli Niemcy chcą decydować się na taki świat fikcji, to nie ma szans na poważne rozmowy o zmienieniu kształtu Europy przez podstawowych graczy.
Zwróćmy uwagę, że Niemcy są jedynym krajem w Unii Europejskiej, który jest do końca zadowolony z kształtu Unii Europejskiej. Znaczy we wszystkich innych krajach są potworne napięcia, także w Holandii. Także we Francji, także we Włoszech. Strefa euro właściwie pracuje wyłącznie na gospodarkę niemiecką. No, taka wspólnota długo nie potrwa.
To znaczy, no, można... też jest dość, rośnie w siłę formacja eurosceptyczna.
W Niemczech.
Tak, no, a z drugiej strony Schulz też w jakiejś mierze kontestuje linię Merkel z odwrotnych pozycji. On mówi z kolei więcej Europy. Merkel wydaje się być takim kandydatem nacjonalistycznym, prawda, niemieckim. Więc to też...
Niemcy są niezadowoleni. z tego, że ta Unia jednak została odgórnie nałożona. Holandia, demokracja holenderska została oddolnie wymuszona dawno, dawno temu, więc jakby ta oddolność jest podstawą. I w momencie, kiedy no, przez te wszystkie lata cały czas ta politycy z Brukseli próbują coś nałożyć obywatelom, no to jest taki moment, kiedy oni naprawdę mówią dość i mają po temu też narzędzia w Holandii.
A w Polsce oddolnie wyrosło święto Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oczywiście już teraz święto państwowe, ale wyrosło oddolnie. Jakbyśmy spojrzeli na miniony tydzień i próbowali pokazać chociaż po 10 sekund z każdego wydarzenia, które w tym tygodniu ku czci niezłomnych, ku czci tych, którzy walczyli z komunistami po 1944 roku, no to by nam tego programu nie starczyło. Proponuję zatem, żebyśmy posłuchali fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, który wspomniał świętej pamięci Janusza Kurtykę i świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ich rolę w tym dziele przywrócenia pamięci żołnierzy niezłomnych narodowi polskiemu.
Obaj nieśli ten mit żołnierzy niezłomnych, bohaterów drugiej konspiracji, bohaterów podziemia niepodległościowego. Mówiąc, że tym właśnie mitem musimy przełamać te okowy komunizmu, którymi spowito nasze państwo i nasz naród przez lata sowieckiego zniewolenia. I to muzeum, będące zarazem miejscem kaźni żołnierzy niezłomnych, gdzie ich torturowano, ale przede wszystkim, gdzie ich mordowano, gdzie strzałem w tył głowy i kopniakiem w głowę próbowano wybić z ich umysłów wolność. A co się nigdy nie udało, to muzeum jest także wielkim świadectwem. Wielkim świadectwem oskarżenia komunistów o zbrodnie na narodzie polskim, jakiej tu i w innych miejscach dokonywano. Jest dla młodego pokolenia także świadectwem tego, co się dzieje, kiedy Polska nie jest suwerenna, kiedy nie jest wolna. Co się dzieje, kiedy są zdrajcy gotowi współpracować z wrogiem, mordując swoich braci, współobywateli. Wierzę w to głęboko, że to muzeum jest także ostatecznym wypaleniem piętna zdrady na komunistycznych oprawcach, tak aby ich nazwisk i imion nigdy już nikt nie wymieniał z szacunkiem. Wierzę, że to muzeum jest i będzie znakiem chwały dla bohaterów, tych prawdziwych bohaterów i absolutnym piętnem dla zdrajców.
Mocne słowa prezydenta Dudy i taka sugestia, że to jest spór wciąż żywy. I rzeczywiście, no, otwieram chociażby tygodnik Polityka, tygodnik, który swoje źródła ma w PRL-u i jest z tego bardzo dumny. I tam tekst Piotra Pytlakowskiego, że upamiętnienie bez opamiętania może spowodować przekroczenie granicy, za którą najpoważniejsza nawet sprawa zamienia się w groteskę. Tak się rzekomo w tym roku stało. Piotr Pytlakowski pisze o imprezach i sugeruje, że część żołnierzy wyklętych to po prostu bandyci. Więc ja mam poczucie, że to święto, chociaż w tym roku tak mocno obchodzone, no dotyka jednak bardzo istotnego sporu o kształt współczesnego państwa polskiego. Piotr Zaremba.
Na pewno i tu ja w ogóle się wystrzegam, ale już jesteśmy po, ja się wystrzegam debaty o sensie działalności żołnierzy wyklętych w samych dzień, bo ja uważam, że ci weterani, już nieliczni naprawdę, a ja poznałem takich ludzi właśnie po 90, którzy rzeczywiście wtedy walczyli, no oni mają tego dnia prawo do pewnego spokoju, tak jak zawsze mnie raziło to, że 1 sierpnia, akurat 1 sierpnia zaczyna wielka debata, czy powstanie warszawskie miało sens. Każdy inny dzień, ale nie wtedy, prawda? Więc te reakcje na samo święto mi się nie podobają oczywiście. Nie podoba mi się konkluzja jednej z gazet, akurat nie polityki, że prawda o nich jest szara, bo oczywiście każda partyzantka rodzi rozmaite zjawiska uboczne, które mogą być lepsze, gorsze. Chciałbym tych, którzy oceniają to tak ostro, zobaczyć w tamtej roli, ale nie była szara ich zasadnicza sprawa, ich racja. No, oni walczyli z obcą okupacją i to warto mieć świadomość. A w ramach tego można prowadzić dyskusję, na przykład, czy jak długo powinni walczyć, nie każdy oddział się jednakowo zachowywał. Natomiast no, ta podstawowa rzecz powinna przede wszystkim dotrzeć. No i przypomnijmy jednej rzeczy. No, jednak te święta, aczkolwiek w tej chwili państwo je niejako przejęło, no, to one zostały niejako wymuszone przez Polaków. Znaczy to Polacy zagłosowali nogami, zwłaszcza młodzi Polacy. No i to jest wielka prawda.
Piotr Semka, ale też autor książki My Reakcja o tych emocjach Polaków. No nie była to wprawdzie książka o walce bardziej cywilnej, prawda? Ale no zahaczająca jednak o to, jak Polacy
to
bardzo nie chcieli
właśnie, komunistów. Znaczy, uważam, że ten dzień powinien być wykraczać poza walkę zbrojną. Powinien być dniem całego ogromnego wysiłku 12 lat powojennych, którego puentą był też wystąpienie zbrojnym, jakim było powstanie w Poznaniu w 1956. Piotr Gursztyn zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że to było najbardziej ludowe powstanie. To nie było powstanie paniczyków w sanacyjnych mundurach obwieszonych orderami, ale tą walkę podjęli wojenni sierżanci, wojenni plutonowi. I to była naprawdę walka, która opierała się o tereny wiejskie. I ja w takich momentach jestem zdumiony, że takie... Bo rozumiem, polityka jest pismem, które ma korzenie postkomunistyczne, ale Adrian Zandberg, który występuje z partii Razem z uporem godnym lepszej sprawy, próbuje to święto zawsze zepsuć.
No, ale to jest inny wątek, no, te złudzenia części prawicy wobec partii Razem czy części środowisk konserwatywnych, ale rażą
teraz,
naiwnością.
I teraz
naprawdę,
widać, no, w takich momentach nagle na gwałt on próbuje przeciwstawić Kazimierza Pużaka, socjalistę zadręczonego w katowniach, w więzieniach UB, Buremu. To naprawdę za mało jest. To są takie próby, czasami jak krytyka polityczna też próbowała, pada co pewien czas hasło, w tym tygodniu pojawiło się ono też, że trzeba odebrać prawicy tą tradycję. Tylko gdyby tak było, to w ciągu roku byłyby jakieś próby zmagania się.
Pytanie jest, czy jest propozycja
kpina
jakiejkolwiek innej tradycji poza sowiecką tak naprawdę genealogią.
Że jedna uwaga.
Są tradycje, oczywiście.
Jedna uwaga. No, Piotr dotknął jednak rzeczy, która mnie też trochę boli z kolei. Mianowicie, myśmy mieli w tym roku w styczniu okrągłą 70. rocznicę sfałszowanych wyborów. Na przykład, rzeczywiście Piotr ma rację, że to nie tylko wyklęci, to jest także cywilny opór.
No,
ale o tym się za mało mówi.
Mówi ten, kto chce o tym mówić.
Ja wiem, ale władze też powinny o tym powiedzieć cokolwiek. Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ja teraz wydaję powieść z Gliszcza, zadedykowałem ją Janowi Olszewskiemu. Jan Olszewski wtedy jako 17-latek był, że tak powiem, w młodzieżówce PSL-u, roznosił ulotki wyborcze, ganiali go ubecy. Ja uważam, że tego człowieka też teraz się powinno przypomnieć, chociaż on nie walczył z bronią w ręku, ale on w czasie wojny był w szarych szeregach. Oni to też traktowali jako dalszy ciąg, a potem niektórzy jego koledzy poszli do lasu. Iluzoryczność tego podziału na opór cywilny i opór zbrojny warto odnotować.
Redbat Klinstra, jak patrzy pan na tę polską walkę o przywrócenie pamięci tych, którzy przeciwstawili się komunistom po 1945 roku?
No, ja patrzę na taki nieprawdopodobny proces konstruktywnie od momentu, kiedy jako, nie wiem, nastolatek słyszałem, że są w Polsce, że byli w Polsce jacyś żołnierze w lasach, którzy zapomnieli, że wojna się skończyła, do tego, co mamy teraz. To jest nieprawdopodobny proces. To jest wysiłek właśnie wielu ludzi, którzy potem przejęli to DNA oporu aż po dzisiejszy dzień. No, jeszcze parę lat temu też nie było tak jak teraz. Także ja jestem pozytywnie nastawiony do tego, jak się rozwija upamiętnianie żołnierzy wyklętych.
ksiądz Henryk Zieliński?
Ja patrzę na tę pamięć o żołnierzach wyklętych jako na całość pamięci o polskiej partyzance. Oni nie wzięli się w tych lasach znikąd. Często byli to ludzie wcześniej zaangażowani właśnie w organizacje zbrojne, powstańcze, od Armii Krajowej
począwszy. I musieli pójść do lasu, o czym tak, się zapomina,
tak, prawda? Bo inaczej groziły im katownie, to jest jedna sprawa. Natomiast to wynikało również z pewnego naszego polskiego idealizmu, że ci ludzie nie byli w stanie uwierzyć, że zdrada Zachodu jest ostateczna. Przecież po doświadczeniach obławy augustowskiej, gdzie wycięto praktycznie wszystkich, aresztowano ponad 2000 osób, rozstrzelano, nie wiadomo, pochowano w dołach gdzieś, do dzisiaj nie wiemy gdzie, 890 bodajże osób. Do dzisiaj upominanie się o ofiary na przykład obławy augustowskiej grozi tym, czego doznał ksiądz Stanisław Wysocki, pobiciem na ulicy. Niedawno nieznani sprawcy w Polsce już demokratycznej pobili go za upominanie się o pamięć o tych sprawach, więc to ma odniesienie historyczne, to ma odniesienie także do dzisiaj. Natomiast ci ludzie głęboko wierzyli, że Zachód nie jest aż tak cyniczny, że nas sprzedał zawsze. Przecież oni, siedząc tam w lasach, walcząc z tą milicją obywatelską i UB, oni się spodziewali, że w końcu jednak dojdzie do powtórnego konfliktu Zachodu ze Związkiem Sowieckim i wtedy musimy być przygotowani, aby znowu walczyć o Polskę.
Ja jeszcze chcę poruszyć jeden wątek, który poruszać bardzo ciężko, ale ja go muszę poruszyć, bo on mnie poruszył. Chodzi o praktykę Gazety Wyborczej, która znajduje zasłużonych niewątpliwie żołnierzy Armii Krajowej, którzy dają się niestety wpuszczać w taką bardzo bałamutną logikę.
Mówisz, że o wywiadzie z Paulinką.
Nie tylko. Był wywiad jeszcze z innym. Ja z szacunku dla osiągnięć tych ludzi nie będę używał tych nazwisk. Ale naprawdę w tym środowisku musi się pojawić jakaś refleksja, że uleganie takiej pokusie, w której się mówi, my, AK-owcy, walczyliśmy jako organizacja konkretnego państwa, a to, co było potem, to już było działanie na własną rękę, którą my mamy dystans, jest czymś bardzo nieuczciwym. To byli tacy sami AK-owcy, jak ci, którzy teraz próbują dzielić ten opór na ten wojenny, który był racjonalny, logiczny i tak dalej, i ten drugi, który był
wojny. Bo tu pada zarzut, czy oni jakby gdzieś często dają się uwieść tej tezie, że pamięć o wyklętych zastępuje pamięć o Armii Krajowej,
tak. Wynika z tego, że po prostu
pamięć... Że PiS tworzy jakby nową zupełnie historię.
Tak, ale to jest po pierwsze nieprawdziwe, a po drugie to są ludzie, którzy udzielają wywiadu gazecie, która ich walkę w 1944 roku próbowała sprowadzić do polowania na Żydów w czasie Powstania Warszawskiego.
No zgoda, to jest oczywiście paradoks i absurd. Natomiast ja bym jednak powiedział, że wydaje mi się, że oczywiście to po części się stało spontanicznie, bo to wynikało z tego po prostu, że najpierw odkryto niejako Powstanie Warszawskie, to paradoks, odkryto, prawda, i to też Lech Kaczyński zrobił, a później przyszli dopiero wyklęci. Ci wyklęci są bardziej świeży, ludzie się bardziej tym ekscytują. Ale ja jednak uważam, że no... To nie jest tak, że jedna droga była w tym 1944 roku, bo na przykład żołnierze konspiracji miejskiej, no AK z Warszawy powiedzmy, oni nie szli do lasu. Ich droga była inna, Zośkowcy na przykład. No pani Paulinka jest z batalionu Zośka, prawda? Oni, ale na przykład gromadzili broń, bo zakładali, że wybuchnie trzecia wojna i potem szli do więzień. Moim zdaniem trochę też władze powinny zadbać o to, żeby pewną równowagę zachowywać, tak jak mówiłem też o tym, że właśnie powinno się ten cywilny opór dowartościowywać. Znaczy nie postawy kolaboranckie, nie postawy współpracy z komuną, natomiast mówić też o tym, że były różne drogi po 1945 roku. No ta droga leśna była, rzeczywiście to Piotr ma rację, ona była adresowana przede wszystkim do ludzi ze wsi tak naprawdę. To był paradoks polega na tym, że to byli żołnierze, ci, którzy w czasie wojny byli w lesie, prawda? Ale już na przykład nie AK-owcy z dużych miast. Oni się bardzo rzadko znajdowali
tak,
tych oddziałach.
Ale nikt nie mówi, można odnieść takie wrażenie, że opór AK był mniej ważny niż opór wyklętych. To bardzo mi się nie podoba ten ton, który się pojawił w tych wywiadach osób niewątpliwie bardzo zasłużonych, ale że nasz opór akowski był
racjonalny,
sensowny, a ten później nie. Bo niedawno jeszcze kwestionowano i kpiono z Powstania Warszawskiego i powinni to pamiętać.
No ale takich tematów jest bardzo wiele do odzyskania. No, na przykład zupełnie zniknął temat męczeństwa polskich księży w czasie II wojny światowej.
To straty polskiego kapłaństwa były nieprawdopodobne. Księża byli na celowniku okupanta niemieckiego. I proszę księdza, dzisiaj nawet w przestrzeni publicznej można spotkać takie gdzieś, że właściwie nazizm, prawica, prawda, Kościół współodpowiedzialny, no jakieś kompletne zakłamanie. No tu też by się, może Kościół powinien też to przypomnieć, ten wątek.
Nie tylko zresztą zaciera się pamięć o księżach męczennikach nazizmu niemieckich, z rąk Niemców, których ginęli, ale także i z rąk komunistów. Przypomnij, że więzień na Rakowieckiej także został w dziwnych okolicznościach zmarł. Tak, albo ksiądz Kaczyński, szef Tygodnika Warszawskiego. Tak. Były minister w rządzie na wychodźstwie Wielkiej Brytanii. Natomiast skąd się to brało? Otóż w momencie, kiedy komuniści zaczęli rządzić, zdobyli władzę w Polsce, dano im władzę, Związek Sowiecki dał władzę komunistom w Polsce, wobec tego Kościół, kiedy został ustawiony w roli czarnego karła reakcji, to wtedy pokazywanie martyrologii, że księża też cierpieli z rąk niemieckich najeźdźców, czyli usiłowano wtedy wykreować, że jedynym męczennikiem, nie wiem, obozu koncentracyjnego w Auschwitz był Józef Cyrankiewicz na przykład. I tutaj mówienie o martyrologii i o patriotyzmie polskich księży było po prostu nie na rękę komunistom i ta pamięć słabo jest przywracana. Rzeczywiście słabo jest przywracana. Przywracana przed 3 laty była pierwsza w sumie teraz już po wojnie taka masowa pielgrzymka całego episkopatu i duchowieństwa choćby do Dachau, po to, żeby o tym, przypominać, ale to słabo jest.
Jeszcze jedno, no, o czym my, właśnie dlatego, że nie istnieje na świecie pamięć o męczeństwie polskiego kościoła, no, dochodzi do takich gorszących sytuacji, w której Timothy Snyder w swojej książce stawia oskarżenie z Kościoła polskiego, że nie występował z publicznymi potępieniami męczeństwa Żydów. No tak. Przecież to jest, ta teza zbudowana jest na absolutnej nieświadomości, jak bestialskiemu stratom czysto procentowym
to było po 50% ulegało
kapłaństwo polskie.
To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Jesteśmy też obecni na antenie kilkunastu rozgłośni. Pozdrawiamy serdecznie Radio Warszawa 106,2 na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Dziękujemy słuchaczom i stacjom, że są z nami. A teraz jeszcze wróćmy do debaty o bluźnierczym spektaklu w Teatrze Powszechnym, bo ta debata trwa, nie można od tego uciec. Każdy właściwie chyba jakoś, to jest takie wydarzenie, że trzeba się do tego odnieść. Między innymi w programie Warto Rozmawiać na antenie TVP1, w programie Jana Pospieszalskiego i Pawła Nowackiego wystąpił pan Tomasz Mędrzak, aktor, który tak się odniósł do tego spektaklu.
Oglądamy narzędzie artystyczne, którego użył pan, nie pamiętam nazwiska i nie będę pamiętał.
Olivier Frilich.
Niech pan mi nawet nie mówi. I proszę pan, i jest to teraz, jeżeli takie narzędzie jest użyte, to ja mówię jako człowiek, który ma 62 lata, 40 lat pracuje w zawodzie, wyreżyserowałem 50 przedstawień, zagrałem ponad 100 ról i tak dalej, i tak dalej. Znam publiczność naprawdę, znam teatr od podszewki. To jest skandal. To jest mało, to jest wbrew prawu. Wbrew prawu. To jest obrażanie uczuć, to jest pornografia, to wszystko jest to.
Redbat Klinstra, pan by przyjął propozycję występu w takim spektaklu? Aktorzy powinni w ogóle rozważać też taki wymiar etyczny, moralny tego, w czym biorą udział?
No oczywiście, że tak. Ja myślę, że tutaj dotykamy tak naprawdę takiej choroby tego, że system teatralny w Polsce jest nietknięty żadną reformą, że mamy cały czas do czynienia z teatrami, które są oderwane od tego, co ludzie chcieliby zobaczyć, że teatry są bardziej podłączone do władzy, czy to lokalnej, czy państwowej. I całkowicie oderwane, stoją tyłem praktycznie do widzów.
A czy to nie jest jeszcze głębiej?
Więc jeżeli mówimy o aktorze, który jest na etacie, no to z jednej strony On się czuje w obowiązku przyjąć daną rolę, natomiast jest w poważnym dylemacie, no bo z jednej strony ma kredyt, z drugiej strony ma swoje sumienie, raz w sezonie może odmówić roli, ale jeżeli jest w takim teatrze, w którym naczelna narracja jest no, podyktowana przez dyrektora, który ma taki, a nie inny światopogląd, no to myślę, że jest w poważnym kłopocie. I teraz albo robić dobrą minę do złej gry, no albo odejść. Myślę, że między innymi ten spektakl pokazuje, że wraz z wolnością wypowiedzi wstępujemy również w taki obszar, gdzie liczy się odpowiedzialność. Odpowiedzialność osobista, a nie kolektywna, za to, że wychodzę na scenę i daję świadectwo temu, co w danym momencie reżyser sobie wymyślił. To znaczy, jako aktor trzeba być w pełni świadomym tego, co się wygłasza ze sceny. Trzeba się z tym świadomie godzić. To znaczy, ja wychodzę z założenia, że każdy w tej chwili, kto wychodzi na scenę, szczególnie po tym spektaklu, wychodzi świadomie i z odpowiedzialnością za również karne konsekwencje, wygłasza to, co wygłasza.
Jan Wróbel, publicysta lewicowego raczej Radia Tok FM, nie wytrzymał i powiedział, że to jest hitlerowskie przedstawienie oparte całkowicie na zasadzie nienawidź i czyń co chcesz, nienawiść cię wyzwoli. I bardzo wielu przedstawicieli Polski tolerancyjnej, demolewicy, szlachetnych i miłych ludzi prawie ze łzami w oczach oklaskuje tych młodych hitlerków, powiedział Wróbel. I bardzo charakterystyczne, że to jemu zarzucono język nienawiści. To znaczy krytyczna recenzja, proszę księdza, okazuje się być językiem nienawiści. A przecież my mówimy też o miejscu. Też tam niedaleko była msza święta, którą odprawił Ojciec Święty na błoniach stadionu wtedy dziesięciolecia. Tam jest dzisiaj teraz Stadion Narodowy. No i kilkaset metrów od tego, kilkadziesiąt tam, gdzie ludzie stali, no, mamy sceny pokazujące no, bluźnierstwo wobec Ojca Świętego potworne.
Znaczy, rzeczywiście,
jak ksiądz patrzy na całość tych reakcji?
Znaczy rzeczywiście teatr ten znajduje się w parafii, na terenie parafii Bożego Ciała, Matki Bożej Zwycięskiej, gdzie pierwszy to odprawiał mszę świętą przed wyjściem pod Osów, żeby walczyć z bolszewikami, ksiądz Ignacy Skorupka. Stadion Narodowy, dawny Stadion Dziesięciolecia, znajduje się na terenie tej parafii. To rzeczywiście wszystko prawda, zresztą to można sięgać nawet czasów insurekcji kościuszkowej, co tam się działo w tamtym czasie i rzezi Suworowa. No, ale to jest sprawa rzeczywiście historyczna. Natomiast ja nie wykluczam, że wśród aktorów są nie tylko ci, którzy no, muszą, bo mają kredyty, ale są także ludzie pogubieni. Dlaczego wśród aktorów miałoby ich nie być, skoro są także i wśród księży? I są także ludzie pogubieni, być może także ci, którzy grali w tej sztuce zupełnie z przekonania, albo tacy, którym jest wszystko jedno. To, że aktor raz może w sezonie odmówić grania w czymś, to przypomnijmy, że chociażby niedawno była taka sytuacja głośna pana Marka Cichuckiego z Teatru Nowego w Łodzi, który wyszedł z przedstawienia i odmówił grania w trakcie przedstawienia, kiedy zobaczył, co tam jest wręcz napisane. Natomiast, proszę panów, ja bym zwrócił uwagę na coś jeszcze innego. Właśnie na te manipulacje, których się dokonuje, że ponieważ dzisiaj zresztą także jest dzień pokutny akurat dla księży, w konkaterze na Kamionku, 100 metrów od tego teatru, między innymi tak, będziemy przepraszać także za grzechy nieczystości, za grzechy pedofilii w kościele. Tylko, panie Michale, to jest bardzo ważne, chcę to skończyć, tylko to, że wśród nas zdarzają się i wśród katolików świeckich, i tak jak wśród wszystkich ludzi, zdarzają się także grzesznicy, to nie znaczy, że bluźnierstwo i to że świętokradztwo popełnione przeze mnie, jeżeli ja bym odprawiał mszę świętą w grzechu ciężkim, jest świętokradztwem, to nie znaczy, że świętokradztwo popełniane na scenie programowo jakby nie jest świętokradztwem, bo to jest coś takiego, jakbyśmy powiedzieli, że ponieważ Niemcy mają wobec Żydów znacznie więcej na sumieniu, to dlatego my możemy dać sobie spokój, nie zwracać uwagi na problem antysemityzmu. Nie. To, że gdzieś ktoś popełnił większe zło na przykład, to nie znaczy, że my mamy to zło ale świadomie wpisać do swojego
prowadzono
programu.
Prowadzono nas w przestrzeń publiczną, bardzo świadomie, w bardzo określonym czasie, treści, które no, są bluźniercze w stopniu, powiedziałbym, że maksymalnie możliwym. Znaczy, bo ktoś świadomie zaplanował maksymalnie możliwe bluźnierstwo i teraz jako komentatorzy musimy się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, co nam mówi o kondycji polskiego społeczeństwa, reakcja na te wydarzenia.
I co nam mówi reakcja opinii katolickiej, ponieważ
no i co
ja mówię? Szanuję wszystkie te wezwania do modlitwy przeprośnej, natomiast uważam, że powinien być w Polsce silny nurt traktowania występowania przeciwko obrażaniu uczuć religijnych jako elementu obrony praw obywatelskich. I w tym sensie ogromnie chcę skomplementować Instytut Ordo Iuris, który zwrócił się, że za darmo pomoże pomagać przy wnioskach indywidualnych obywateli do prokuratury o ochronę takich działań.
Tego typu działanie nie byłoby możliwe wobec żadnego innego wyznania w Polsce.
Tak, i odbijana jest piłka jeszcze na dodatek, że jeżeli ktoś nie chce być obrażany, może nie chodzić na taki
spektakl. Ale płacimy
spektakle
za to wszystko, wszyscy, bo to są...
Nie, nie tylko, nie
ale,
tylko.
Ale to jest
nie
kwestia, tylko. No to jest z polskich
płacenia. Ale nie tylko, ale w wypadku na przykład koncertów neonazistowskich, na których na przykład obraża się osoby o pochodzeniu żydowskim. Nikt nie uznaje tego argumentu, że skoro sobie jacyś naziole zbierają się w klubie i śpiewają, to ten, kto nie chce być obrażany, po prostu może nie chodzić na takie koncerty. Sam fakt takiego działania uważa się za zagrożenie dla praw innych. To samo logika powinna być przyjmowana przez chrześcijan.
Piotr Zaremba. Powiedzmy sobie szczerze, jestem chyba jedyną osobą tutaj, nie wiem, może pan Redbat, ale co do reszty zdaje się, która była na tym przedstawieniu. Ja powiem w ten sposób, no, to jest tak, że to ze względu na sposób, naturę współczesnej komunikacji, tak naprawdę to, co tam się dzieje, dzieje się w każdym polskim domu potencjalnie. No, na różne sposoby, prawda? Można to zobaczyć w internecie, czytamy o tym. To też jest forma obrażania. Ja zaryzykuję takie twierdzenie, że gdyby zamiast figury papieru z tym ogromnym atrybutem pojawia się figura Adama Michnika, który nie jest świętym, druga strona zawyłaby, gdyby takie przedstawienie ktokolwiek zrobił.
Nie było to jest rodzaj przemocy. Ale czy możemy postawić tezę, że to jest rodzaj przemocy
Może jeszcze ja dokończę. Jest to rodzaj przemocy i co więcej, no, powiedzmy sobie też brutalnie. Teatr powszechny został zbudowany przez ostatnie lata, przez ostatniego dyrektora, zupełnie niezgodnie z wcześniejszym, że tak powiem, duchem tego teatru. Przede wszystkim duchem Zygmunta Hibnera. Jako teatr bardzo radykalnie ideologiczny, gdzie wypchnięto szereg osób z zespołu, bądź nie pasowały, czy same się nie godziły z pewnymi rzeczami. To jest ta odpowiedź na pytanie, czy aktorzy chcieli, czy nie chcieli, prawda? To jest i, no powiedzmy też szczerze, hodowała to... ci, co nie chcieli, znikli. Nikt przeciwko temu nie protestował. Hodowała to też władze Warszawy. No, odnotujmy, po dwóch tygodniach pojawia się bardzo enigmatyczna, bełkotliwa wypowiedź pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, która z jednej strony niby mówi, że słyszała, że tam coś wulgarnego się dzieje, ale z drugiej strony zarazem próbuje jeszcze jakoś tam bronić tego przedstawienia i co więcej używać formuły o tym, że jest pełna wolność teatru w stosunku do prezydenta miasta. No, są jednak pewne granice tej wolności.
Ale pamiętajmy, że cała intencja reżysera to było cyniczne wywołanie takiego teatru medialnego, w którym my teraz bierzemy udział. Dlatego ja przez długi czas nie chciałem się na ten temat wypowiadać, ponieważ nie chciałem się stać kolejnym aktorem Frilicza w tym wszystkim, tak? Znaczy, to jest człowiek, pamiętajmy, z byłej Jugosławii, naznaczony traumą wojenną, który w nic nie wierzy. On jest nihilistą. I z tym przesłaniem jeździ po świecie i próbuje, że tak powiem, wszędzie ten kij w mrowisko włożyć. I to od nas zależy, czy my się damy wciągnąć w tą grę.
Przeciwiam się temu mówieniu, nie mówmy o klątwie, ponieważ wchodzimy w scenariusz, który napisał Oliver Frilicz. Ale pojawiły się też głosy Liliany Sonik, mojego kolegi po
Krzyżu. Ale to jest bardzo wygodne, no nie mówmy. Znaczy, to jest, to znaczy, mam wrażenie, że hordy orków biegają z pałkami i biją we wszystko, co święte, a bardzo często się mówi, no nie, my z boku stajmy, nie róbmy im reklamy.
Chciałbym, żeby było jasne, że ten spektakl i ten pan nabiera tym większej siły, im więcej my na ten temat rozmawiamy, bo samo to wydarzenie, ja byłem na tym, no w momencie, kiedy się jest umocnionym w swojej wierze, to można, patrząc na to, co tam się dzieje, tylko współczuć tym ludziom i oni poniosą konsekwencje i materialne, i duchowe tego, co tam robią.
Ale nasze pieniądze na to idą.
No to jest druga sprawa rzeczywiście. Natomiast
pani prezydent Warszawy mówi, że nie ma nic do tego, a nawet
lepiej
jeśli
by
miała,
było, żeby
no to papież
robili to
też
za własne. Natomiast, natomiast pamiętajmy o tym, że zło dobrem zwycięża. Tak? Lepsza jest modlitwa w tej sytuacji, pokazanie rzeczywiście, na czym polega nasza religia, niż tak powiem, pozwolenie, żebyśmy grali
w jego grę.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Świadomie nie wymieniam imienia i nazwiska tego reżysera, właśnie chodzi o to, żeby tego nie utrwalać niepotrzebnie. Natomiast to, że on jeździ po świecie i zaraża swoim nihilizmem, to jest jedna sprawa. On wyraźnie mówił, to jest prawdą, że on został wyraźnie zaproszony do Polski, do teatru powszechnego, przez właśnie dyrektora, o którym pan Piotr wspomniał, który realizuje swoją od wielu lat, swoją konkretną misję, na którą skarżyła się między innymi w publicznych wywiadach chociażby Joanna Szczepkowska. Władze Warszawy świadomie zatrudniły człowieka, za którym pewna renoma, zła renoma, ciągnęła się, bo był wcześniej dyrektorem teatru w Bydgoszczy i tam robił różne kontrowersyjne czy skandaliczne przedstawienia. Oni go zatrudnili w Teatrze Powszechnym, natomiast on wystawia zapotrzebowanie na konkretnego reżysera i na konkretną sztukę, i on na zapotrzebowanie dyrektora teatru to właśnie wystawił. Ten reżyser konkretną dotację miejską. I tutaj władze Warszawy mają wpływ na to, kogo zatrudniają.
Ale czy na przykład arcybiskup miejsca, arcybiskup Kazimierz Nycz w tym wypadku nie powinien zwrócić się do pani prezydent miasta stołecznego Warszawy z zapytaniem, czym Praga. Ona się kieruje?
To jest Praga akurat.
Ale Warszawa płaci.
Metropolia Warszawa.
Trudno mi wskazywać, co powinien arcybiskup Kazimierz Nycz.
Ja bym wolał, żeby to był pretekst do tego, żeby przyspieszyć, jeżeli w ogóle jest w planach jakakolwiek reforma kultury, bo przecież kultura jest jedynym obszarem, który nie został tknięty reformą, po to, aby raczej zwiększyć ten obszar wolności, żeby również inne opcje i światopogląd mogły znaleźć swoje miejsce w teatrze, tak? Znaczy, bardziej tym się powinniśmy zajmować, żeby poszerzyć ten obszar wolności.
To jest chyba dobry wniosek. Znaczy, coś w tym teatrze jest zabetonowanego i to wcale nie jest tak, że to jest zabetonowane, jeśli chodzi o podległość władzom lokalnym. No, na przykład z kolei przykład teatru we Wrocławiu dowodzi, że tam właśnie władza lokalna nie jest w stanie przeciwstawić się tak naprawdę środowiskom lewicowo-liberalnym. One przejęły, mam wrażenie, na własność całość świata teatralnego i jakieś tutaj wezwanie do reformy finansowania tej działalności.
To pokaże prawdziwe zaufanie do obywateli. Przecież ludzie wiedzą, co chcą oglądać, czego nie chcą oglądać. Nie zagłosują.
To był Red Bad Klistra i bardzo dziękuję za wizytę w salonie dziennikarskim. Wcześniej ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję serdecznie. Piotr Semka również dziękuję. I Piotr Zaremba. Zapraszamy za tydzień. Salon dziennikarski zawsze w sobotę o 9:15. Do zobaczenia.